Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i Michał Król.
Dialog międzyreligijny nie może prowadzić do synkretyzmu, lecz musi się opierać na zachowaniu własnej tożsamości i poszanowaniu różnic, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami wspólnot religijnych we Francji.
Kryzysowa sytuacja Afryki wymaga współdziałania wszystkich kościołów, podkreślił Franciszek podczas audiencji dla afrykańskich wspólnot protestanckich.
W Poznaniu odbywają się uroczystości 1050-lecia pierwszego w Polsce biskupstwa.
Witamy 23 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami głównych wspólnot religijnych we Francji, którzy przeszli przez kurs formacyjny przygotowany przez francuskie państwo dla duchownych różnych religii, aby nauczyć ich wzajemnej tolerancji i funkcjonowania w warunkach republikańskiej laickości. Został on uruchomiony przed 2 laty na prestiżowym Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu.
Franciszek wyraził uznanie dla tej inicjatywy oraz dla faktu, że absolwenci kursu postanowili założyć zrzeszające ich stowarzyszenie. Zdaniem papieża potwierdza to, że można żyć w zdrowym pluralizmie, szanującym różnice i wartości wnoszone przez każdego.
W duchu otwarcia dajecie też świadectwo o tym, że religie są w stanie uczestniczyć w debacie publicznej w sekularyzowanym społeczeństwie. Dzięki łączącym was więzom braterstwa pokazujecie ponadto, że dialog między wyznawcami różnych religii jest niezbędnym warunkiem budowania pokoju w świecie. Zachęcam was do wytrwania w podjętej przez was drodze, dbając o to, by łączyć 3 postawy, które mają fundamentalne znaczenie dla wspierania dialogu: obowiązek zachowania własnej tożsamości, odwagę inności i szczerość intencji. Wiecie bowiem dobrze, że prawdziwe braterstwo można przeżywać jedynie w tej postawie otwarcia na innych, która nie dąży nigdy do pojednawczego synkretyzmu, lecz przeciwnie, szczerze stara się ubogacić różnicami, chcąc je zrozumieć, by lepiej je szanować. Dobro każdego spoczywa bowiem w dobru wszystkich. Zachęcam was zatem, abyście jakością waszych relacji dawali świadectwo, że religia nie jest problemem, lecz wkładem w jego rozwiązanie.
Ojciec Święty zachęcił przedstawicieli francuskich religii do budowania kultury spotkania i dialogu, a także do promowania pokoju i obrony świętości każdego ludzkiego życia.
Obietnice postępu i sprawiedliwości, które towarzyszyły procesowi dekolonizacji Afryki, nie zostały spełnione. Wielu krajom wciąż jest jeszcze daleko do pokoju oraz rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego. Zwrócił na to uwagę papież podczas ekumenicznego spotkania z organizacją zrzeszającą protestanckie wspólnoty kościelne, które powstały nie w wyniku działalności misyjnej, lecz zostały założone przez samych Afrykańczyków.
Ojciec Święty przypomniał o wyzwaniach, przed którymi stoi ten kontynent. Stwierdził, że współczesna Afryka podobna jest do napadniętego, pobitego i ograbionego człowieka z przypowieści o dobrym Samarytaninie. Dlatego trzeba się zastanowić, co zrobić, aby przesłanie Ewangelii stało się dobrą nowiną dla ludów Afryki, aby przełożyło się na doświadczenie nadziei, pokoju, radości, zgody, miłości i jedności.
Zdaniem papieża jest to otwarte pole dla ekumenicznej współpracy, zwłaszcza w obszarze konkretnej pomocy dla najbardziej potrzebujących.
Ludy Afryki mają głęboką wrażliwość religijną, poczucie obecności Boga Stwórcy i świata duchowego. Rodzina, miłość do życia, dzieci postrzegane jako dar Boga, szacunek dla osób starszych, poczucie obowiązku względem bliskich i dalekich. Czyż te wartości religijne i zasady życia nie należą do nas wszystkich, chrześcijan? Bazując zatem na nich, możemy wyrażać naszą solidarność w relacjach międzyludzkich i społecznych. Szczególnym zadaniem chrześcijan w społeczeństwach afrykańskich jest też promowanie zgodnego współistnienia między różnymi grupami etnicznymi, tradycjami, językami i religiami. W wypełnianiu tego zadania często napotyka się na przeszkody z powodu wzajemnej wrogości. Również przez wzgląd na to chciałbym więc zachęcić do bardziej intensywnego spotkania i dialogu ekumenicznego między nami i wszystkimi innymi kościołami.
Ojciec Święty zmienił nazwę Sekretariatu do Spraw Komunikacji, który skupia wszystkie watykańskie media. odtąd będzie się on nazywał dykasterią do spraw komunikacji.
Franciszek przychylił się w ten sposób do wniosku Rady Kardynałów, która pomaga mu w reformie kurii rzymskiej. Decyzja w tej sprawie została podjęta już w lutym, jednakże dopiero dziś została opublikowana i tym samym wchodzi w życie.
Kościół w Paragwaju ma od dziś nową błogosławioną. Jest nią Maria Felicja od Jezusa Eucharystycznego, karmelitanka Bosa.
Urodziła się w Villa Rica del Espiritu Santo w południowym Paragwaju 12 stycznia 1925 roku. Kiedy miała 16 lat, wstąpiła do akcji katolickiej. Swoją młodość poświęciła na nauczanie katechizmu, animowanie środowisk akademickich oraz opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku i chorymi. Od dzieciństwa ze względu na swą pokorę i uprzejmość była nazywana zdrobniale Chiquitunga, to znaczy maleńka. Kiedy miała 30 lat, przekroczyła próg klauzury klasztoru karmelitanek Bosych w Asunción, przyjmując imię Maria Felicja od Jezusa Eucharystycznego. Zmarła zaledwie 4 lata później, 28 kwietnia 1959 roku.
Jej delikatny uśmiech odsłaniał duszę dotkniętą Bożą łaską. Tak o nowej błogosławionej mówi kardynał Angelo Amato, który dziś w Asunción przewodniczy jej beatyfikacji.
Pragnęła ofiarować swoje życie dla Pana, nawet do męczeńskiego przelania swojej krwi. W okresie ówczesnych poważnych zawirowań społeczno-politycznych powtarzała, że gotowa jest umrzeć za wiarę. Ta miłość do Boga sprawiała, że była przepełniona braterską miłością, uczynnością, zrozumieniem, przebaczeniem. Zarówno w akcji katolickiej, jak i w klasztorze była zawsze gotowa do współpracy, pomocy, pojednania. Była miłosierna i hojna wobec zmarginalizowanych, starszych, biednych i chorych. Niektórzy świadkowie porównują ją do matki Teresy z Kalkuty. Ta młoda i przyjazna błogosławiona zachęca nas wszystkich, abyśmy przeżywali nasze chrześcijaństwo ze spokojem, pod znakiem miłości Boga i miłości bliźniego. Jak dla niej, tak i dla nas, niech żywa obecność Jezusa będzie lampą, która oświetla nasze kroki. Dobroć i świętość chrześcijan czyni społeczeństwo bardziej szlachetnym, braterskim, bogatszym w człowieczeństwo.
Na karę 5 lat pozbawienia wolności i 5000 euro grzywny watykański sąd skazał prałata Carla Alberta Capelle, byłego pracownika służb dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. Zarzucono mu posiadanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich, a konkretnie nastolatków w wieku od 14 do 17 roku życia.
Miało to miejsce podczas jego służby w nuncjaturze apostolskiej w Waszyngtonie. Oskarżony przyznał się do winy i wyraził ubolewanie z powodu cierpienia, które zadał swej rodzinie, Kościołowi i Stolicy Apostolskiej.
Kościół we Francji zyska w tym roku 125 neoprezbiterów. Do tej liczby można doliczyć 3 francuskich kapłanów z bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, którego status kanoniczny nie został jeszcze w pełni uregulowany.
Od kilkunastu lat liczba nowych kapłanów utrzymuje się na tym samym niskim poziomie. Ponad połowa neoprezbiterów to księża diecezjalni. U dominikanów przybędzie 6 nowych kapłanów, a u jezuitów 2. Jak podaje agencja APIK, najwięcej powołań we Francji mają nowe ruchy i wspólnoty oraz zgromadzenia tradycjonalistyczne.
Jako ciekawostkę czy dziwny zbieg okoliczności można podać fakt, że w diecezji Rouen odbędą się jutro pierwsze święcenia kapłańskie od zabójstwa księdza Jacques'a Hamela w lipcu 2016 roku. Nowy kapłan Julien ma 27 lat i również nazywa się Hamel, choć z ofiarą islamskich terrorystów nie łączą go żadne więzi rodzinne.
Biskupi amerykańscy ponownie apelują do administracji Donalda Trumpa o zmianę przepisów imigracyjnych. Sprzeciwiają się oni tak zwanej polityce zerowej tolerancji względem dorosłych, którzy zostali przyłapani na próbach nielegalnego wjazdu do USA. Osadza się ich w areszcie i rozdziela od własnych dzieci. Czasami dochodzi nawet do separacji matek od niemowląt.
Dzieci uchodźców należą do swoich rodziców, a nie do rządu czy jakiejś instytucji. Napisał na Twitterze arcybiskup diecezji San Antonio w Teksasie. Arcybiskup Gustavo Garcia Siller, z pochodzenia Meksykanin, ostrzegł rząd, że kradzież dzieci jest grzechem ciężkim, czynem niemoralnym i czymś złym. Kardynał Timothy Dolan ostro skrytykował prokuratora generalnego Jeffa Sessiona, który w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że separacja dzieci od rodziców jest zgodna z Biblią. Jest to niesprawiedliwe, niebiblijne i nieamerykańskie, stwierdził arcybiskup Nowego Jorku. Inni biskupi zapowiedzieli organizację marszy modlitewnych w swoich diecezjach i odwiedziny centrów przetrzymywania osób zatrzymanych. Jak wynika z danych opublikowanych przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego, blisko 2000 dzieci zostało odłączonych od swoich rodziców w ciągu 6 tygodni represji służb imigracyjnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Męskie oblężenie trwa na Jasnej Górze. W Dniu Ojca do sanktuarium przybyła druga narodowa pielgrzymka mężczyzn. Odbywa się pod hasłem „Tu jesteśmy naprawdę wolni” i jest okazją do odkrywania na nowo tożsamości i roli mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie. W spotkaniu uczestniczy kilka tysięcy osób.
Jeden z inicjatorów oblężenia, Andrzej Lewek, podkreśla, że jest ono odpowiedzią na potrzebę wielu mężczyzn.
Mężczyźni chcą wchodzić aktywnie w relacje z Bogiem, chcą aktywnie wchodzić w swoją wiarę, chcą podejmować odpowiedzialność w przestrzeni duchowej za rodzinę, za dzieci. Coraz bardziej to widać i to jest takie Boże poruszenie, które jest bardzo oczywiste, kiedy się patrzy na te wspólnoty, grupy, środowiska męskie, które w ostatnich latach rosną jak grzyby po deszczu, więc potrzebujemy stawać razem.
W czasach, gdy męski świat jest coraz bardziej zniekształcony, gdy mężczyzna przestaje być filarem i ostoją, organizatorzy oblężenia, różne męskie środowiska przypominają, nie siła fizyczna, ale hart ducha to największy męski atut. Wolność równa się odpowiedzialność. Nie rzeczy, ale osoby są priorytetem, a naszą bronią jest modlitwa. Gościem męskiego spotkania jest m.in. Donald Tarbit, założyciel Międzynarodowej Wspólnoty Mężczyźni Świętego Józefa, strażak, który dziś ratuje ludzi z ognia piekła. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Poznaniu trwają centralne obchody 1050. rocznicy powstania tego pierwszego w Polsce biskupstwa. W 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I, do Poznania przybył bowiem biskup Jordan. W ten sposób rozpoczęła się trwająca ponad 10 wieków historia archidiecezji poznańskiej. Jubileusz obchodzony jest pod hasłem „Poznań, Chrystus i my”. Uroczystości rozpoczęła wieczorna procesja z wizerunkiem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, z klasztoru Franciszkanów na wzgórzu Przemysła do poznańskiej Fary. W tym roku mija bowiem 50 lat od koronacji koronami papieskimi tego maryjnego wizerunku. W Bazylice Farnej mszy świętej przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Jak przypomniał, Kościół narodził się w Wieczerniku i wyszedł z niego do wszystkich.
Wyszedł na cały świat. Wyszedł i idzie także ulicami tego miasta, aby ofiarować człowiekowi miłość i bliskość Boga, aby mu dać nadzieję życia w Chrystusie. Idzie, aby opowiadać o miłosierdziu Boga objawionym, więcej doświadczonym w Jezusie Chrystusie i miłosierdzie czynić.
Poznańskie uroczystości potrwają do niedzieli. Dziś w kilku kościołach stacyjnych w centrum miasta spotykały się wspólnoty i stowarzyszenia działające w archidiecezji poznańskiej. Legatem papieskim na obchody 1050-lecia poznańskiego biskupstwa jest kardynał Dominik Duka, prymas Czech. Rok jubileuszowy 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich, potrwa do 25 listopada.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.